dlaczego Warhammer jest beznadziejny. Powiedzieliśmy w sumie fajne rzeczy, prawda? Więc... Tak.
Warhammer jest beznadziejny dlatego, że...
Witam serdecznie na podcaście, gdzie będziemy szkalować Warhammera. To straszne. Tym samym podcastem prawdopodobnie zradzimy wszystkich na świecie, gdziekolwiek, nie tylko Polaków, ale wszystkich, którzy kiedykolwiek się urodzili i po prostu zrodzonych z kobiety kiedykolwiek. Jest gorąco. Dzisiaj czujemy się tak, jakby nas sadzono do piekarnika, w którym jest 400 stopni, a następnie ten piekarnik wysłano do piekła. Więc tak. Warhammer. Ja jestem Maciej, game designer.
Cześć, Mateusz z Dobrych Rzutów. No i co? Pogadamy sobie, dlaczego Warhammer jest beznadziejny.
Tak, tytuł jest trochę clickbaitowy, nie będziemy łoić Warhammera aż tak bardzo, zaraz wdamy się w niuanse, co to dokładnie oznacza, bo trochę będziemy w niego łoić. Temat został zażyczony sobie przez koncert życzeń od naszych patronów. Więc dlaczego Warhammer jest beznadziejny? To co, ja może zacznę od obrony Warhammera, ale też dobra, o co chodzi? Większość problemów Warhammera moim zdaniem to nie są do końca problemy Warhammera, tylko są problemy rzeki, którą płynie ta łódka z napisem Warhammer. Ta łódka to jest kultura tradycyjna, tradycyjna kultura grania, którą tutaj już wspominamy na Dobrych Rzutach wielokrotnie. Czym jest tradycyjna kultura grania? Tą kulturą, w której uznano, że celem RPG jest opowiedzenie dobrej opowieści. No i głównym narzędziem do realizacji tego celu jest mistrz gry, który ma pełną władzę. Więc on przychodzi do stołu ze scenariuszem zazwyczaj, albo kupionym, wyczytany z podręcznika, wyczytany z magazynu Portal czy coś takiego, albo napisany własnoręcznie, natomiast scenariusz no już sobie wszystko ma. Ma w sobie zwroty akcji, ma w sobie intrygi, ma w sobie rozpisane wszystko, co ma się wydarzyć. W najgorszym przypadku ma rozpisane w ogóle fabułę NPC-a, której gracze mają być świadkami. I scenariusze nie do końca miały pomysł na to, co gracze w sumie mają robić w tych scenariuszach. Sprowadzało się to często do tego, że po prostu fabuła szła do przodu swoją drogą, no a gracze w międzyczasie musieli wygrywać walki, żeby fabuła mogła postąpić dalej. Model bardzo grokomputerowy w moim odczuciu. No tu trzeba pokonać bandytów, tu wilkołaka, a tu trzeba dać się oszukać, no bo scenariusz tak przewidział.
Przy czym ten model jest starszy niż jakaś taka eksplozja gier komputerowych jednak, bo
tak, tak, tak.
Powiedzmy, że od połowy lat 80. wzbiera. Ja bym dodał coś, co może trochę Warhammera broni, a może mu dokłada w tym kontekście kultur grania. Sam nie wiem, bo wydaje mi się, że Warhammer powstał w takim momencie i też ma te swoje bitewniakowe źródła, ale też no inspiracje D&D i ten powstawał w momencie, kiedy ta kultura klasyczna, ta kultura takiego grania właśnie jakby pokonywania wyzwań w świecie, rozwijania się w nim, ustępowała tej kulturze tradowej, scenariuszowej, ale jeszcze nie ustąpiła w pełni. I Warhammer ma moim zdaniem zaszytą bardzo głęboką obietnicę takiego właśnie klasycznego stylu gry, który mówi, będziecie w tym potężnym świecie świetnie opisanym, tam świetnie jak świetnie zarysuje edycji, ale no jakby opisanym, ciekawym, charakterystycznym świecie, przeżywać przygody, piąć się w górę w drabinie społecznej, gdzie w ogóle gra na każdym kroku podkreśla, że to jest ważne poprzez te profesje i mówi... Nie wiem, dla mnie Warhammer zawsze sugerował i moim zdaniem to nie jest przypadek, jakiś globalny sandbox, albo przynajmniej imperialny sandbox. Coś na zasadzie twoja profesja i to, kim jesteś w świecie jest kluczowe i teraz jakby przetrwaj i rozwijaj się i rośnij w potęgę i bogactwo. Tylko mniej, w D&D to było bardziej idź do lochu i wracaj ze skarbami, a w Warhammerze to było bardziej żyj w społeczeństwie i w nim się bogać, co mogło się wydawać ciekawe i dojrzałe i takie ekscytujące, po czym możliwe, że ta gra miała taką obietnicę spełniać, albo po prostu z rozpędu ją dano, no ale przyszły praktycznie od razu, jak powstał Warhammer pierwsza edycja, scenariusze i takie granie tradycyjne i to swędzenie nigdy nie zostaje podrapane. I o tym będziemy jeszcze pewnie mówić w kontekście bardziej szczegółowych rzeczy, ale chciałem już na tym poziomie kulturowym o tym wspomnieć z dużego lotu ptaka, że od samego początku moim zdaniem ta gra jest w jakimś rozkroku. I bardzo dużo bierze z tej, nie dość, że bierze dużo z tej klasycznej obietnicy, to jeszcze do tego ją rozbudowuje w ciekawym kierunku po to, żeby to potem porzucić na rzecz grania liniowych scenariuszy. Mhm. Więc jest jakieś poczucie, że ta gra po prostu nie wie, nie wiadomo, o co w niej tak naprawdę chodzi. I w związku z tym jest mnóstwo prób, też będziemy o tym pewnie mówić bardziej szczegółowo, bo ta obietnica zostaje, bo jest tak kluczowa dla Warhammera, że ona zostaje nawet na najbardziej tradowych sesji z iluzjonizmem, railroadem i scenariuszami mistrza gry. I tak w Warhammerze jest pewien przymus wszystkich przy stole, żeby tą obietnicę jakoś realizować. I wychodzą różne zabawne poczwary przy stole.
Tak, czyli system wiecznie niespełnionej obietnicy.
Tak.
I tutaj znowu myślę, że Warhammer nie jest unikatowy pod tym kątem, może właśnie cierpi bardziej dlatego, że ma ciekawszą obietnicę. Natomiast tak, to pięcie się w górę, ja to pięcie w górę kojarzę z kolei z mojego grania w Warhammera, z tych dłuższych kampanii, te postacie stawały się bogatsze, silniejsze, lepiej opancerzone. Natomiast trochę co z tego? I w jaki sposób ta ich potęga i bogactwo się wyrażały? No w zasadzie w nijaki, bo była kolejna sesja, kolejna przygoda napisana przez mistrza gry, którą trzeba było rozwiązać i czasem nawet swoje bogactwo zostawić gdzieś przed przygodą, bo przeszkadzało, bo przygoda byłaby zbyt łatwa, więc koniec końców po prostu zadanie. Ale wspomniałeś, i tu zaznaczę jeszcze o Railroadzie i wspomniałeś o iluzjonizmie. Więc powiem też, o co chodzi, bo i znowu, jak inne gry, Warhammer ma w sobie zawarte coś takiego, niemożliwa rzecz przed śniadaniem, oficjalny termin, impossible thing before breakfast. Systemy z tamtego okresu z Warhammerem włącznie mówią, na sesji gracie scenariusz, który prowadzi mistrz gry i gracze sterują swoimi postaciami. Z pozoru brzmi fajnie, ale coś jest nie tak, to kto w końcu kontroluje przebieg fabuły? MG, który jest odpowiedzialny za scenariusz, tak to odbierzemy, zwłaszcza w fandomie tamtego okresu, usłyszymy, że kto poprowadził fajną sesję? Mistrz gry. Jeśli sesja się nie udała, kto zawinił? Mistrz gry, bo nie ogarnął, nie miał zdolności, źle poprowadził. Ale to gdzie jest ta władza graczy? I te decyzje graczy, co gracze zrobili? No zderzały się te rzeczy, decyzyjność, bo jeśli gracze mieli decyzyjność, to MG nie do końca prowadzi przygodę i tak dalej. No, pojawiały się te tematy właśnie, jak zarządzić graczami, jak poprowadzić tak, żeby gracze zrobili to, co mistrz gry chce, żeby zrobili. I żeby przygoda wydarzyła się tak, jak ma się wydarzyć i były zaskoczenia fabularne dokładnie wtedy, kiedy miały się znaleźć i żeby przypadkiem gracze żadnego listu od baronowej nie odrzucili i zadania nie pominęli. No i to zderzenie zaowocowało historycznie dwoma rozwiązaniami i Warhammer w moim graniu oba zdecydowanie się pojawiały. Railroading tak zwany, czyli gracze decydują o sobie, co decydują, natomiast MG i tak prowadzi to, co chce prowadzić i nawet ignoruje, nadpisuje decyzje graczy i dzieje się i tak to, co MG chciał zrobić, także cokolwiek gracze stwierdzili, że olewają list, idą do innej wsi są natychmiast aresztowani przez strażników za złamanie jakiegoś prawa, o którym nie wiedzieli i są to strażnicy barona. Baron mówi, uwolnię was, ale musicie pomóc mi rozwiązać questa, na którego list odrzuciliście wioskę wcześniej. Albo iluzjonizm, czyli graczom wydaje się, że mają decyzję, ale nie mają.
Ja mam takie wrażenie w ogóle, że te gry z tej epoki, a Warhammer może szczególnie, znaczy może nie jestem winny szczególnie, po prostu najwięcej przykładów pamiętam i najbardziej mi się to kojarzy z Warhammerem, czytając różne rzeczy. Porady dla mistrzów gry tamtego okresu i jakaś taka cała logika, która stała za kunsztem prowadzenia, to było, wszystkie dążyły do tego, może nie wszystkie, ale większość, jak w najsubtelniejszy i najbardziej ekscytujący sposób robić te dwie rzeczy. To znaczy właśnie, wydaje mi się, że kierunek porad był taki, jak nie robić jawnego railroadu, tylko dobry iluzjonizm. To było jakby rozwiązanie railroadu z cyklu to było takie porady typu bohaterowie odrzucili list od baronowej, nie martw się. Oto sposób, by zrobili zadanie dla barona tak czy inaczej. Ba, wydaje mi się, że wytwarza się w ogóle kultura podobno do jakichś takich śmiesznych, czy one nie są śmieszne, bo kultury nie robią rzeczy przez przypadek, ale wiele kultur, czy to w przypadku zalotów, czy to w przypadku, w tym polska kultura, czy to w przypadku na przykład gościnności, wymaga odmawiania, ale ostatecznie masz się zgodzić. To jest to z cyklu, kiedy ktoś mówi, że wychodzimy, a gospodarze mówią, zostańcie jeszcze trochę i teraz właściwie wypada jednak wyjść. I wydaje mi się, że gracze też grali w tą grę świadomie. W sensie część graczy czerpały tą satysfakcję z tego, że wiedzieli, że muszą przyjąć quest, ale chcieli go przyjąć w taki sposób, żeby mogli dobrze odegrać swoją postać. Nie? Czyli na przykład dopiero jak wytargowali jakieś złoto, to ich tam chciwy krasnolud się zgadzał na questa. I to było takie trochę przeciąganie liny, które było pewnym elementem pokazania przez MG Kunsztu, że ja znam swoich graczy, więc mam dla nich te zahaczki, które zagrają, a gracz wiedział, że jak jego zahaczka się pojawi, to na nią powinien się zgodzić, bo przecież ma dobrze odgrywać postać, nie? I wewnątrz tego świadka to było spójne, na zasadzie no, masz dobrze odgrywać postać, jesteś chciwym krasnoludem, więc bierz zlecenie za pieniądze, chcesz źle odgrywać postać. I tak to się jakoś kręciło.
Tam się odbywał czasem szantaż nawet, w moim odczuciu, czyli gracze, no wiedząc, że jest to przyciąganie liny i że MG nie ma innego planu na sesję, mówili 200 złotych koron albo nie ma mowy o żadnej pomocy. Ja mówię, nie chcę dać tego 200 koron, to jest strasznie dużo, ale gracze mówią, a to nie, no to i mówią mistrzowi gry podprogowo, no to nie będzie sesji. Więc tak. W końcu 170 to moje ostatnie słowo. A, dobrze, dobrze. Co też pokazuje trochę w tym przypadku, w sumie no, gracze grają w grę klasyczną, chcą więcej pieniędzy, więcej sukcesu, tak. MG chce przygody, no i to się zderza. I to też często w tym okresie, ja to nazywam takim nurtem właśnie klasyczno-tradowym, albo tradowo-klasycznym, gdzie kultura tradycyjna jechała na tym koniu kultury klasycznej, czyli właśnie gracze grali w grę klasyczną i tak była przygoda na nich napisana, tak. Żeby były walki, wyzwania i na końcu nagroda dla nich, magiczne przedmioty, złoto, doświadczenie.
Tak, tak, Jezus, tak. I to
i na tym, tak, a na tym szkielecie MG miał opowiedzieć niesamowitą opowieść i zdobyć 3 Oscary za to, jak wspaniałych NPC-ów napisał.
I wydaje mi się, że Warhammer był w tym rozkroku mocniej niż inna gra z tego okresu, która miała te problemy, czyli Światym Roku. Bo Światym Roku przynajmniej bardziej dociążały zwykle tą kwestię opowieściową i trochę machały ręką na tą klasyczną, chociaż jakby też, w sensie tam też było to pnij się w górę, zbieraj kropki, weź sobie status, wszystkie te rzeczy, które nie mają znaczenia, bo książę kazał. Ba, jeszcze była specyficzna patologia w Warhammerze bardzo często, myślę, że w Świecie Mroku też, regularnego pozbawiania przez mistrza gry graczy ich osiągnięć, żeby ciągle prowadzić te niskolevelowe przygody w błocie. Z cyklu wymyślania jakichś rzeczy typu ktoś was obrabował, albo ktoś was do czegoś zmusił. I taki też fatalizm graczy, którzy wiedzieli, że w sumie to nic nie warto robić.
Tu zahaczamy chyba problem settingowy i bym do tego przeszedł. No to, co nazwaliśmy wiedźminowością roboczo, albo tym, że no twoja stara teza jest taka, że Warhammer jest jaki? Monty Pythonowy w oryginale.
W dużej mierze tak, ale też w ogóle jest takim postmodernistycznym światem, który z jednej strony jest parodią historii ewidentną i to już na wysokości pierwszej edycji, gdzie są jakieś elementy high fantasy jeszcze, typu Imperator lata na gryfie, co później jest już jakby wycofywane i zarzucane, ten jego taki aspekt prawie że jakiegoś dedekowego władcy. Ale z drugiej strony mamy tą parodię Niemiec z komicznymi nazwami, gdzie potem twórcy Warhammera mówili, jestem jak słuchać jakieś wywiady, że oni, kiedy się dowiedzieli, że gra będzie wydana w Niemczech, wpadli w panikę z zażenowania i cringe'u, bo jakby uświadomili sobie, że jakiś Niemiec kiedyś to przeczyta i że oni jakby nie chcieli już dalej żyć na tym świecie z tą świadomością, bo wymyślali te nazwy w ogóle kompletnie bez sensu, albo na bazie jakichś takich absurdalnych skojarzeń. Ale do tego dochodziło to, do tego dochodziły elementy bitewniakowe, mnóstwo właśnie jakichś takich odniesień już do literatury, do popkultury. Wydaje mi się, że tam sporo było Pratchetta, który wtedy przecież już był dość popularny. I taki miszmasz powstawał dość charakterystyczny, natomiast on, nie wiem jak w innych krajach, w których gra się Warhammer, natomiast w Polsce Warhammer został mocno przycięty do pewnych innych wyobrażeń, które pewnie nie istniały w Anglii, czyli, a szczególnie wtedy, kiedy powstawał, czyli właśnie ta wiedźminowość. Nie, ktoś mógł się zdziwić, jak to Warhammer wiedźminowy. No sam z siebie nie, ale już sposób grania Warhammera w Polsce na pewno. Aczkolwiek nie wchodźmy w ten rabbit hole za mocno, bo to jest jednak wtedy, mówmy o Warhammerze, nie o Polhammerze.
Ale czy się da? Ale czy się da, bo w Polsce graliśmy Polhammera jednak przez większość czasu. Każda kultura gra w grę inaczej, w takim sensie. No to my jako Polacy graliśmy w Warhammera inaczej, Brytyjczycy inaczej, Amerykanie pewnie inaczej. WebDM. Jest taki kanał WebDM o RPGach amerykański, o RPGach, czyli o D&D, w większości, ale mieli odcinek o Warhammerze. I oni powiedzieli, jednak Jim Davis powiedział, że Mud and Blood i że to jest Warhammer i że w D&D nie będzie waszych tutaj hapeków i takiego heroicznego walczenia z potworami, tylko będzie Mud and Blood i możecie zginąć od wideł, od chłopa i umrzeć w kałuży krwi i błota.
Tak, tak. Wbrew takiej obiegowej opinii, że tylko w Polsce grało się w Warhammera na zasadzie błoto i krew, to jest nieprawda. Warhammer się z tym wszędzie kojarzy na świecie. I ten epizod początkowy heroiczny, który ma swoich czempionów, że to jest prawdziwy Warhammer, wydaje się, że jak to się mówi w nauce, nie znajduje pokrycia w źródłach. Wydaje się, że Warhammer szybko skręcił wszędzie w tą stronę. Tylko, że no właśnie, to błoto i krew było połączone jednocześnie z jakimś takim sowizdżalstwem i komizmem trochę, ale też groteska jest chyba najlepszym słowem. I tej groteski było dużo i była świadoma. I w czwartej edycji, co by nie mówić o jedynstwach mechanicznych, a coś tam powiemy, lorowo jest mocny powrót do tego, mam wrażenie. I gdzieś to jest bardzo warhammerowe, w bardzo charakterystyczny sposób. Wydaje mi się, że to gdzieś w tym Polhammerze trochę nikło. Może teraz przez postmodernizm, już przez odwołania ludzi dziś grających w Warhammera do starych sesji Warhammera, ten postmodernizm przyszedł innymi drzwiami, na zasadzie, że Warhammer sam już dla siebie jest manem. I w związku z tym są jakby autoreferencyjny, więc możliwe, że to i tak się już pojawia na polskich sesjach. Nie wiem jak dzisiaj wyglądają stoły grające w Warhammera trochę, tak na co dzień. Ludzie, którzy dzisiaj ciupią w Warhammera, jest ich dużo dalej. Natomiast ta konwencja... Ona po prostu to była taka szeroka rzeka, to taki sinkhole był tych twórców. I jak to zwykle z takimi rzeczami bywa, ludzie sobie z tego wyciągają różne rzeczy, a właśnie kiedy się pewne okrzepną i staną się przez dany podgrupę graczy, przed Polaków w latach 90. bardziej konstytutywne, to te przyrastają i w magazynach, polskich artykułach, przygodach, a inne trochę obumierają.
Tak. Zwłaszcza, że Warhammer w tym okresie w Polsce to był ten jeden system fantasy. Dużo część świata miała D&D, na pewno Ameryka to był ten jeden system fantasy, gdzie wszystkie inspiracje, pragnienia RPGowe, fantasy się realizowały. U nas był to Warhammer, więc kiedy nastoletni ja oglądałem się Władcy Pierścieni i chciałem prowadzić RPGa, to myślałem o tym, jak poprowadzić Warhammera w tym klimacie. Pytanie co do wzięcia innego systemu nawet nie przychodziło przez moją myśl. Ono trochę zaczęło potem, kiedy się pojawiły też inne systemy w Polsce, ale był ważny okres, który Warhammera ukształtował, kiedy nie było czegoś takiego. Więc w Warhammerze było wszystko, był Władca Pierścieni, ale właśnie był Wiedźmin, no ten wpływ będzie chyba najmocniejszy. Nagraliśmy zresztą podcast kiedyś, tak? Dlaczego Warhammer rządzi w Polsce.
Tak.
Który ciągle chyba polecam. Także Warhammer, ale Wiedźmin, no Wiedźminowość... Tylko ona też się objawia, bo to też nie jest do końca Wiedźmin, bo standardowo jak to bywa z czymś powszechnym, no to wszystkie subtelności, które Sapkowski zawierał w Wiedźminie, na te sesje nie trafiały i trafiały te rzeczy powierzchowne. Trafiają na sesje w Polsce przekleństwa, trafia wulgarność, dużo postaci będzie wulgarnych, trafia właśnie ten świat postmodernistyczny, ten świat zepsuty, ale ten też taki świat pospolity, bardzo cyniczny świat, bardzo, to jest taka mocna cecha. No też postmodernistyczne, ale no powiedzmy, zwłaszcza tak z Wiedźminie dla mnie wybrzmiewająca, że cały czas jest perspektywa cyniczna, chociaż także ambicje w Polsce się pojawią RPGowe, ambicje poważnych fabuł jednak i mroku i poważnych tematów i to jest ciekawe zderzenie, bo Wiedźmin na przykład, jeśli już trzymając się tego odniesienia, Wiedźmin nie poruszał poważnych tematów aż tak bardzo, w sensie one jednak tam były w tle.
I to mam wątpliwości, mi się jednak Wiedźmin kojarzy z poruszaniem dość poważnych tematów.
Znaczy przy czym, a czy powiem tak, w tle, bo myślę, że okay, są pewne wątki bardziej natury romantycznej, takie wątki postaciowe w tle. Z takich wątków świata, no to w Wiedźminie dominuje chyba rasizm i tego typu wątki społeczne, dynamika władzy, tak, problemy zwalczania sobie społeczności.
Tak, ale też taki trochę panświnizm, że jakby wszyscy są źli, umoczeni, każdy ma tam swoje interesy i swoje sprawki, to Warhammera mocno przechodziło. Natomiast ja bym jeszcze, tak sobie teraz o tym myślę, wydaje mi się, że jeszcze dużą nogą polskiego Warhammera i popularności jest to, że Polacy lubią fikcję historyczną, Polacy lubią historię w ogóle, a Warhammer jest historycyzujący i on dawał tą obietnicę, która jest też dla mnie atrakcyjna, czyli grania w historię bez historii. Ja tak lubię, dlatego że mnie historia stresuje, bo ją lubię i na sesji nie lubię jej zmieniać i nie lubię umownej historii typu a, gramy w okresie historycznym, ale właściwie na wszystko machamy ręką. A Warhammer dawał możliwość grania w świecie będącym światem quasi-historycznym i naprawdę pozwalał machać ręką. No chyba, że ktoś był lord nacji, ale ogólnie rzecz biorąc to było z cyklu mamy wszystkie te fajne rzeczy z historii i taki posmak quasi-realistyczności, którą się ma właśnie czytając na przykład jakieś tam opracowania historyczne, często jakieś młodzieżowe, jakie się wtedy czytało i tak dalej, w tym wieku, kiedy się ludzie zaczynali grać w Warhammera, a jednocześnie nie musimy żyć w lęku przed prawdziwą historią. Więc wydaje mi się, że też ten topos ludzi z bractw, rozumianych szeroko, ale też właśnie fanów historii, nerdów, którzy doczytywali, nie wiem, jak wyglądały bitwy morskie w XVI wieku i potem prowadzili sesję o tam na przykład właśnie, nie wiem, imperialnym statku, który płynie do Nowego Świata, nie? Że mnóstwo konceptów przenoszenia historii trafiało do Warhammera, zresztą podobnie zadziałał Volsung z inną epoką w Polsce, Polacy to lubili, Volsung też na tym zażarł, więc...
Tak, to był też taki okres, bo współcześnie chyba bardziej świadomie gra się konwencją, czy częściej gra się konwencją, że to jest świat fantazy i na tym jest koniec tematu poprawności historycznej, ale był okres, kiedy to było ważne, że jeśli ktoś wiedział, jak zrobić to bardziej realistycznie, to należało tak zrobić jednoznacznie i nie było dyskusji. Okej, ale więc mamy Warhammera w Polsce, granego w Polsce Polhammera, który ma w sobie, który jest historią bez historii, który ma w sobie sporo wiedźminowości i ambicji też poruszania głębokich tematów, realizowania poważnych fabuł, robienia twistów fabularnych, opowiadania innych opowieści, który ma w sobie to podstawę też Madame Blood, postmodernistyczną i tak dalej, ale też Monty Python, no to bogate środowisko fantasy z ciekawym settingiem, którego no nie wejdziemy w szczegóły, ale zgodzimy się chyba, że setting Warhammera jest ciekawy i też nie bez powodu jest bardzo popularny. Dlaczego Warhammer jest beznadziejny? Powiedzieliśmy w sumie fajne rzeczy, prawda? Więc... Tak.
Warhammer jest beznadziejny dlatego, że nie był w stanie spełnić swoich obietnic, to już o czym powiedzieliśmy. Warhammer jest beznadziejny, bo był monopolistą, a to jest niedobre. Przynajmniej mówię z perspektywy polskiej, na przykład dlaczego jest niechęć do Warhammera i dlaczego tak łatwo się z niego śmiać, dlaczego jest takim łatwym celem, jeśli ktoś już chce go zaatakować. I Warhammer jest beznadziejny, bo ma moim zdaniem kiepską mechanikę, która przez kolejne edycje raczej jest trochę poprawiana, albo i to niekoniecznie. Ale...
Okej, mechanika za chwilę. No. Powiedz mi jeszcze, obietnica nie spełni obietnic. Co w kontekście settingu? Tudzież tego ogólnego flafu, o którym powiedzieliśmy, tak od historii po to wszystko.
Kurczę, nie, no dla mnie po prostu nie jest beznadziejny na tym polu. Dla mnie beznadziejne jest bardziej to, że dzisiaj jakby przez to, że Warhammer jest trochę memem, trochę jest tak strasznie popularny i jest tyle warstw dookoła, to tak naprawdę, jeśli jest jakaś beznadziejna rzecz, to dzisiaj nie da się po prostu poprowadzić Warhammera. Nie ma już w Polsce, nawet jeśli podręcznik udaje, że jest, nawet jeśli podręczniku jest, to żeby zagrać Warhammera, musimy ustalić, w jakiego Warhammera gramy, bo jest co najmniej, widzę, 3-4 możliwości bez wchodzenia w niuanse, co to w ogóle miałoby znaczyć, że zagramy w Warhammera. Więc jakby cena sukcesu trochę nie ma jednego Warhammera. Ktoś może powiedzieć, że z D&D też, bo są różne światy, ale tak, D&D ma te różne światy, unifikuje je typem doświadczenia i sobie z tym radzi. Mówi, wybierz setting, ogólnie rozgrywka w D&D jest taka, mniej więcej wiemy, czego się spodziewać. Natomiast Warhammer ma niby jeden świat, więc powinien dawać, powinien istnieć jako setting wyobrażony, a tak naprawdę jakby te narośla kulturowe są tak silne na nim, że już nie wiadomo, co to znaczy grać w Warhammera, nawet jeśli chodzi o klimat i o setting. Mhm. Bo to znaczy jesienna gawęda w Polsce z jednej strony ciągle gdzieś tam, aż po właśnie jakieś takie bardzo głupkowate granie, które ten podręcznik tak samo wspiera. Patrzymy na ilustrację tych, nie wiem, przewoźników rzecznych ze śmiesznymi nosami, z brodawkami na nosach i w jakichś dziwnych ubraniach i przygody, gdzie co chwilę ktoś tam wpada do gnoju a jest też jakaś synteza tego dziwna, gdzie właśnie wpadamy do gnoju, ale jest też tego tragizm, bo jest ten wiedźmiński, bo jakby no, nie ma już jednej rzeczy, już nie ma jednego Warhammera po prostu.
Ale ja tu postawię zarzut w takim razie jednak do tego flafu właśnie, że za dużo tam jest. I to może i to nie jest, to może nie być wada Warhammera jako takiego, tego co jest w podręczniku tak jak był pisany, to może być wada Polhammera, czyli Czy to jest nasza wada, bo żeśmy na Warhammera położyli za dużo, to może przez to właśnie, że był monopolistą. No wszystko to jest jakimś usprawiedliwieniem, bo są to czynniki trochę od Warhammera niezależne. Tak, gdzie jej historie się potoczyły, że Warhammer wziął to wszystko na swoje warki i chyba się załamał. Uważam, że jeśli ktoś próbował naprawdę zrealizować wszystkie te obietnice, bo jeszcze nie był dość, nie nauczył się pewnego radykalizmu konwencji, czyli rozumienia tego, że gram w taką konwencję i wycinam te 2/3 obietnic i nie będą realizowane na tej sesji,
tak.
To jeśli ktoś tego nie zrobił i chciał zrealizować wszystkie, no to był przepis na porażkę, w zasadzie już na poziomie flafu, a potem mechanika trochę nie pomagała, czy bo ona miała oddzielne swoje problemy i mieliśmy problemy z dwóch stron. Więc no, chyba można, dobry...
Tak. Natomiast ja powiem tak zupełnie szczerze, ja lubię świat Warhammera. Lubię stary świat, szczególnie lubię Imperium. Trochę mniej mnie interesują te egzotyczne krainy, bo są coraz bardziej dyletanckim ksero z naszych wyobrażeń o innej kulturze. Ja może nie jestem na tym punkcie jakiś szczególnie wrażliwy, ale po prostu czasem no to już można naprawdę się przewraca oczami na stopień tych... Już nawet to, że już nawet Arabi nie wymyślili innej nazwy, nie? Że przynajmniej pseudo-Chiny to Kitaj, a Arabię to Arabia, że już ktoś tam po prostu... Widzę, ktoś w biurze stwierdził o 23, że dobra, nie będę wymyślał żadnej nazwy. Wpisał Arabia na mapach, było trochę dziwnie przez 3 dni, ale zostawili.
Jest jakieś Arabi przez Y pisane, tak jakieś mapy kojarzę, ale...
Może, po polsku jest Arabia, bo jak to można było inaczej przetłumaczyć. Natomiast uważam, że to jest po prostu dość ciekawy, oryginalny setting, który zawsze moim zdaniem będzie przyciągał. W tym sensie Warhammer i szeroko Warhammer-like scena, bo z Warhammerem się dzieje trochę to, co się dzieje z D&D na swój sposób, w sensie wychodzi poza samego siebie, jako pewna inspiracja i taki touchstone kulturowy, który można realizować jego aspekty trochę poza samym systemem, ale w tym sensie to zawsze będzie a thing, nie, moim zdaniem. Trochę jak Siedem Roku w pewnym sensie też, myślę, że...
No chociaż zastanawiam się, czy myśmy jako Polacy nie stracili jednej z głównych zalet Warhammera, bo ona się akurat nie mieściła często w standardowej konwencji, czyli groteska. Warhammer jest bardzo groteskowy, jak dla mnie to jest prawie jego jedna z definiujących cech, jeden z filarów jego stylu artystycznego, cecha, która go bardzo łączy z Warhammerem 40 tysięcy, takie, że pomimo tego, że te uniwersa są niby bardzo różne, tak się patrzy jednak na artworki i ogólny klimat, to jest bardzo podobnie i groteska, myślę, jest największym czynnikiem, który to wszystko łączy. I groteska jest fajną rzeczą do grania, bo jednocześnie można grać coś bardzo, bardzo poważnego, ale jednak nie być bardzo poważnymi i sobie nie rozbijać sesji ciągle, bo te sesje, jak się próbowało ciągle dosięgnąć tego niesamowicie wysokiego poziomu powagi, no to strasznie łatwo było to rozładować i przebić sobie. Wszystkie te żarciki na sesji wtedy się, jakieś ich pokusa się zwiększała jeszcze, żeby powiedzieć żarcik, szczególnie wtedy. To na ten patos się rozbijał, budowało się go ponownie, znowu się rozbijał i tak dalej, i tak dalej.
Tak, w dodatku groteska jakby jest dobrym wehikułem do poruszania poważnych tematów. Wydaje mi się, że po prostu to jest też kwestia... no nie otrzaskania kulturowego, i to mówię bez żadnych zarzutów, bo sam byłem po prostu młodości RPGowców, którym trudno jest jakby kupić złożoną konwencję, albo mogą ją kupić, ale ciężko ją potem oddać, mogą ją kupić w filmie. Wydaje mi się, że w tym sensie, to jest w ogóle dyskusja trochę poboczna, bo to też mnie ciekawi, kiedyś pewnie nagram jakieś luźne wrzuty albo podcast, czy OSR jednak nie mają konwencji przypadkiem takiej literacko-filmowej, która nie wychodzi z nich sama, to jest coś, nad czym się zastanawiam, ale na pewno ona jest taka szeroko przygodowa i Warhammer też to miał na papierze, czyli że to jest taki klimat trochę jak z powieści Dima i z filmów typu, nie wiem, Trzech Muszkieterów z lat 70. są te filmy, gdzie grał York, taka fajna, taki jedna z takich kanonicznych, lubianych ekranizacji Trzech Muszkieterów. I tam jakby bez problemu jest wszystko, od slapsticku w walkach czasem, po bardzo poważne stawki dramatyczne i śmierć na stole bohaterów i tak dalej. Czyli muszkieterowie nie giną, ale chodzi o to, że śmierć w tej opowieści jest obecna i pojawia się. I to wszystko łączy się trochę jak w życiu, w bardzo ciekawe połączenie, w którym jedno drugiemu nie wadzi i nic nikogo z niczego nie wybija, po prostu jest miejsce na to i ta opowieść sobie swobodnie mandruje. Trylogia Sienkiewicza trochę jest taka, jeśli widzimy historyczne rzeczy, że jest bardzo dużo takiego humoru na zasadzie prawie że głupkowatego, jakichś tam planów zagłoby i furteli i tak dalej. To jest tuż obok super poważnych wątków i tortur, i dramatów, i zdrady ojczyzny i tak dalej.
Dobra, to cały jeden wielki wniosek z całej tej sekcji 15-20-minutowej jest taki: Polacy, Prowadźcie Sienkiewicza, kiedy prowadzicie Warhammera. Sienkiewicz przetarł szlaki.
Tak, możliwe, że tak. A jeśli kogoś to nie zachęca, Wiedźmin, jeśli chodzi o styl, jest jednym wielkim rip-offem z Sienkiewicza, więc sięgnijcie po oryginał, jeśli tak bardzo lubicie Wiedźmina.
Tak. Natomiast widzę taką scenę, że stoimy gdzieś w lochu jako oprawcy i przy ścianie w dybach odwróceni jest Warhammer druga edycja i czwarta edycja, bo notabene w pomieszczeniu nie ma pierwszej edycji, stwierdziliśmy, że ona jest trochę jeszcze za młoda. O niej zresztą na kanale już pewnie się ukazał podcast omówienie Warhammera pierwszej edycji. Także to jest inna historia trochę. Warhammer trzecia edycja jest w ogóle w innym pomieszczeniu, w innym kraju, na innej planecie.
Tak.
Biczujemy dwójkę i czwórkę, ale biczujemy ją chwilowo tak, że stoimy sobie z biczami i sobie rozmawiamy, a oni mają ledwo tam po jednym cięgu na plecach. Więc może tak, w settingu chyba im się za bardzo już nie oberwie. Dostały trochę za kultury grania, ale to trzeba bardziej biczować kultury grania niż Warhammera, no bo wiadomo, że jest się dzieckiem swoich czasów prawie zawsze. No mechanika będzie chyba miejscem, gdzie Warhammerowi się trochę oberwie.
Tak, ja bym
Warhammerom tylko, tak naprawdę. Tak,
ja bym jeszcze przywalił, skoro już biczujemy konkretne edycje, ale jeszcze setting był dopiero co. To ja już, to jest moja osobista preferencja, ludzie mają różną. Ja nie znosiłem w dwójce tego, że ona była po tej całej inwazji chaosu. W sensie, ja rozumiem, że chcieli coś popchnąć do przodu, ale poczucie, że ten chaos stał się z czegoś, co jest trochę ukryte i trochę takie pod powierzchnią tego społeczeństwa i się mówi o tej inwazji i tak dalej, wyciągnięcie tego na zasadzie pół imperium spustoszone, chaos się chwilowo wycofał, nigdy tego nie lubiłem w dwójce i jak czekałem jeszcze na czwórkę i wydawało mi się, że będę ją lubił, to mnie ucieszyło, że to zresetowali, to mi się akurat podobało w czwórce, ale to jest jakby prywatna sprawa, wiem, że część ludzi to lubi i rozumiem, że mogą to lubić i chcą grać bardziej trochę grimdarkowo, wojennie, heroicznie i mieć ten chaos bardziej na wyciągnięcie ręki, typu widzimy całe wsie spustoszone przez chaos, prawda? A nie chaos to są eksperymenty barona, który łapie chłopów i przerabia ich na zwierzę ludzi w piwnicy, nie?
Tak, to jest notabene chyba tam, gdzie właśnie trójka poszła, a propos trójki, na którą też chyba rzut oka powinien już być na kanale. No trójka się w pełni przytuliła konwencję, chaos, jest po inwazji chaosu, trzeba walczyć z chaosem, więc Warhammer trójka stał się heroiczny, trochę i do tego to prowadzi. Okej, czwórka się cofa. Ten chaos, on mnie boli w jednym aspekcie, w tym, że 90% zła na sesjach to kultyści. To jest ten twist, którego się wszyscy spodziewają. Mordercą jest szofer, a szofer jest kultystą.
Tak.
I
tak,
zawsze
tak.
Ktoś jest kultystą i zawsze winny jest chaos i tak naprawdę, no właśnie.
To trochę w ogóle nie tak, poprzypieprzaliśmy się do Warhammera, nie powiedzieliśmy ani słowa chaos. Trochę się prosiliśmy o lincz, dobrze, że ten wątek wrócił, bo tak, bo chaos jest z jednej strony potężną zaletą Warhammera, bo mimo wszystko jest relatywnie oryginalnym, absolutnie złym złem na tle złego zła z fantazy, w sensie jesteś w chaosie i w jego flavorze, co sprawia, że nie jest taki generyczny znowu. I tych czterech bogów, którzy są jakby nieprzypadkowo oni też są memiczni, bo jest w nich coś takiego i w tych ich domenach i w tym jak działają. Z jednej strony to jest duża zaleta Warhammera, ale z drugiej jest dokładnie to, o czym mówiłeś, jakby każda przygoda w pewnym momencie kręciła się wokół kultystów i ci kultyści już stali się jakimś rodzajem, nie wiem, stormtrooperów w Star Warsach albo takiego domyślnego przeciwnika, który zawsze był winny. Nawet jeśli ktoś robił przygodę, kto wygrywał jakieś pewnie Quentiny, to polegało na tym, że był Red Herring, a na końcu nie było kultysty. Wielki Warhammerowy twórca zaskoczył nas wszystkich. Więc tak, pytanie, czy to jest zarzut do Warhammera? Pewnie częściowo tak i do przygód do niego, ale do kultury pewnie trochę bardziej. Stało się to pewnie męczące.
Ale to jest standardowy problem czegoś, co ma taką jedną charakterystyczną i fajną rzecz. To jest też problem Aliena, gdzie na każdej sesji jest Alien.
No, może tak, może to nie jest.
No i każdej.
A na obronę Warhammera można powiedzieć, że jednak z chaosem i jego czterema bogami, nawet międląc ich w kółko, można zrobić więcej niż z Alienem ostatecznie. W sensie
tak.
Więcej ci zostanie do roboty, więc no może tu nie ma się akurat co.
Tak, więc. Natomiast faktycznie potem, zwłaszcza, że z tym z chaosem jeszcze szło te ileś takich charakterystycznych elementów, bardzo często, że tam przychodził jakiś łowca czarownic w tym kapeluszu łowców czarownic i przychodził sądzić ludzi za chaos i palić ich na stosie i tak dalej.
Tak.
Więc no, nie tylko chaos, tylko cała otoczka. Okej.
To co, bijemy mechanika. Edycję.
Tak, bijemy edycję, bijemy mechanikę. No to co, po kolei profesje. Znowu, kolejna zaleta, która okazuje się, znaczy, czy nie do końca wadą. Profesje, one świetnie działają, jak się czyta podręcznik. przeglądałem podręcznik do pierwszej edycji, do drugiej, ostatnio przeglądałem sobie wszystkie. No, profesje są fajne i wprowadzają w klimat. To jest jedno z największych okien do klimatu, do settingu w tym podręczniku. Wszystkie te opisy świata, mapy i tak dalej, to jest jedno, ale profesje to jest to.
I wydaje się, że to jest takie naprawdę oryginalne jak na swój czas i do dzisiaj w pewnym sensie oryginalne podejście do sprawy. W tym sensie profesje są czymś unikalnym i czymś, na przykład jeśli ktoś próbuje robić grę Warhammer-like, jak na przykład między innymi ja próbowałem, ale też jak Warlock i tak dalej, to po prostu musi się do tego odnieść. W sensie, jeśli chcesz zrobić coś, co jest tributem dla Warhammera albo jego zastępnikiem, to musisz się odnieść do kwestii profesji mniej albo bardziej wiernie do tego schematu, ale nie możesz tego zignorować, bo nie zrobisz klimatu Warhammera, kropka.
Mhm. Ale to jest także jednocześnie wada Warhammera, bo jest to ta niespełniona obietnica, bo ta profesja, no właśnie, na papierze wygląda fajnie, świetnie, tworzysz postać, wylosowałeś sobie profesję, ona nie jest abstrakcyjna, tak, bo to jest ta różnica, bo klasy w D&D są abstrakcyjne, one reprezentują pewien archetyp postaci, którym będziesz, wojownik w zbroi płytowej z mieczem i toporem, paladyn, święty rycerz, czarodziej, ten, który posiada wiedzę tajemną i tak dalej, ale w Warhammerze jesteś rajfurem, albo przewoźnikiem rzecznym, masz łódź i wiosła i trzy beczki.
Tak.
Szczurołapem, żakiem, uczniem alchemika, bardzo konkretne rzeczy. One zawierają sobie to, co byśmy nazwali współcześnie backgroundem, na przykład w D&D.
Ale to jest jeszcze nic, bo to, że mogą być bardzo konkretne, to byłoby w porządku, gdyby było założenie, ale właśnie ją porzuciłeś, bo zostałeś awanturnikiem. Więc masz bardzo konkretny background, ale już go nie wykonujesz. Ale przecież, i tu jest właśnie klucz tej niemożliwej rzeczy przed śniadaniem w gospodzie w Altdorfie, czyli to jest osobna podkategoria. Ta niemożliwa rzecz polega na tym, że clue rozwoju to jest skakanie po tych profesjach i wypełnianie ich i branie nowych profesji, czyli życie zawodowe w ramach tych profesji, którego nie można prowadzić na sesjach, a jednocześnie chcesz je prowadzić, w związku z tym Miszgry cały czas musi wprowadzać NPC-ów typu ja pamiętam takie rzeczy typu, że się zamawiało u mistrza gry pewne rzeczy w fikcji de facto, czy to jest już kontrola narracyjna, wzywamy CPL-a, czy jeśli zamawiasz postać łowcy nagród po to, żeby podszkolił twoją postać i mistrz gry czuje, że powinien to dla ciebie zrobić, tam, ja pamiętam takie presje z Warhammera w ogóle specyficzne, że fikcja musiała jakoś za tym nadążać, bo bez tego nie było rozwoju, ale przygody nie były o tym, bo grało się scenariusze i było takie straszne wydziwianie i kombinowanie i też taka satysfakcja, kiedy się to udało zrobić w miarę zgrabnie, jakby się osiągnęło wielki sukces RPGowy, typu no, tak. U mnie to jest bardzo organicznie, chciałem być łowcą czarownic i na sesji spotkaliśmy takiego jednego, przyjął mnie na szkolenie i teraz zrobiłem profesję, akurat wtedy nazbieram sobie pedeków, ale fajnie. Ale kurde, no to nie powinno tak działać w ogóle, no.
Tak. Kurde, profesje by mogły zadziałać z kilka sposobów. Albo jest, no nie no, albo taki właśnie, że zaczynasz przygodę, albo no travelerowy, czyli dostajesz na początku pulę expa, bo się umawiacie, że gracie postaciami starszymi, doświadczonymi. Dostajesz pulę expa, 1000, 2000, 3000 i wtedy sobie rozwijasz tę ścieżkę profesji i ona wtedy nieźle symuluje po prostu przebieg życia, tak jak Traveler, czy nawet Burning Wheel z Life Pathami. No i dostajesz tego bohatera, który właśnie był po kolei, był żeglarzem, potem był żołnierzem okrętowym, potem został weteranem, a potem został farmerem. Nie wiem, i z farmera stał się pasterzem i z pasterza wyruszył na poszukiwanie przygód. No fajnie, od razu historia postaci, doświadczenie, historia postaci, która jest wyrażona w statach postaci i wtedy można grać, natomiast od tego momentu jesteś poszukiwaczem przygód, tylko żebyś potrzebował nowej mechaniki rozwoju. Ale Warhammer zakładał, no Warhammer teoretycznie model chyba mówi tak, że przeżywasz przygody, ale potem wracasz i kontynuujesz życie swoją profesją.
Tak, to jest coś, co stara się robić czwórka. W ogóle jeśli trzeba tak wrócić do tematu, że mamy mówić już teraz trochę o edycjach. Ja potem powiem, jak moim zdaniem można fundamentalnie rozwiązać problem Warhammera, tej obietnicy, a odpowiedź już mi zrealizować ją, ale to za chwilkę, bo to wyjdziemy trochę poza temat, więc tylko coś zasygnalizuję. Natomiast na pewno nie chcę się wikłać w balans konkretnych profesji, ścieżek, bo to fani będą dyskutować w nieskończoność o tym i tak to jest trochę jak z D&D i optymalizacją. Są fani tego w Warhammerze, w Polsce jest ich dużo. Są odpowiednicy, ludzi, którzy budują buildy, którzy wymyślają sobie optymalne ścieżki przez karierę i liczą ile expa i w której edycji jest szybciej. Oni istnieją, jest sporo. ale chodzi mi o coś innego. Czwórka przynajmniej zrobiła to wędrowanie w głąb profesji, które pozwala budować sensownie, ten model dalej trzeszczy, bo to jest dalej ten sam model rozgrywki, ale pozwala przynajmniej uzyskać jakąś skupioną grę i ten mistrz gry biedny ma szansę przynajmniej okręcać rzeczy wokół tych profesji i spraw związanych z tym, bo na przykład ktoś może piąć się przez, każda profesja ma 4 szczeble i teoretycznie można zagrać, można ciekawie rozwijać postać nie przechodząc w bok. Można oczywiście i czasem warto, ale jest taka możliwość dla ludzi, którzy chcieliby nie zaczynać jako żeglarz, a kończyć jako uczeń maga, a po drodze być burmistrzem i tak dalej. Nie ma takiej profesji,
bo problem starego modelu, on głównie w jedynce cierpiał. Dwójka dodała trochę bardziej ogólne i profesje, kilka uniwersalnych, które mogły udawać, na przykład weteran mógł być weteranem każdej profesji walczącej teoretycznie. Natomiast no, jeśli chciałeś być łowcą nagród w jedynce, łowca nagród był profesją podstawową, więc nie mogłeś być super świetnym łowcą nagród, musiałeś awansować w jakiegoś szampierza lub zabójcę,
tak,
bo tylko oni mieli lepsze rozwinięcia, więc jedynka, no dwójka trochę naprawiła, czwórka tak, ale drużyna moim zdaniem komplikuje profesję przede wszystkim.
O, jest to w ogóle wywala je kompletnie do kosza.
Tak, bo teoretycznie, okej, jeśli byśmy grali solo Warhammera, solo w rozumieniu MG i jeden gracz, i ten gracz gra sobie klerykiem i jest klerykiem, siedzi w klasztorze, modli się, studiuje, ale przychodzi zew przygody, więc musi iść podróżować gdzieś tam na zlecenie mistrza zakonnego, idzie, podróżuje 4 sesje, wraca z doświadczeniem, z blizną na twarzy, super. Mija znowu 2 lata jego szkolenia, już jest, prawda, bardziej już klerykiem, posługuje i tak dalej, znowu misja, ten święty gral, którego uratowałeś, jest skażony przez chaos, masz go zanieść gdzieś tam, fajnie. Dlaczego regularnie akurat te same 4 postacie, krasnolud, zabójca, kleryk,
tak,
porywacz, tak, zwłok i taki, znowu się spotykają i znowu muszą zrobić coś razem?
Tak, oni w ogóle nie przestają być drużyną, ale wtedy jak świat to postrzega? No jakby po prostu nie.
Albo muszą podróżować ciągle razem i to często robili, czyli stają się de facto poszukiwaczami przygód i już nie są, tak, swoją profesją.
Tak, a jednak muszą co chwilę do niej wracać, bo rozwój i tak dalej, i tak dalej. To napięcie jest nie do uzgodnienia. Te głupotki wynikające z tego w D&D, przynajmniej można było załatwić konwencją D&D i instytucją właśnie drużyny poszukiwaczy przygód. Mhm. I to czasem wystarczało, jeśli ktoś nie miał jakichś super wymogów realizmu, a w Warhammerze tego się po prostu nie dało zrobić. Więc każdy stół robił to inaczej pod swoje poczucie acuity i swoje potrzeby i właśnie były różne wymyślane dziwne rzeczy, jak sobie z tym radzić, żeby to miało jakiś sens. Więc tak, na pewno ta możliwość rozwoju w głąb pomogła, ale nie w takim sensie, że rozwiązała problem, tylko po prostu podała środek przeciwbólowy na ten problem wielu stołom, że jest po prostu trochę łatwiej robić to samo. Dalej trzeba robić to samo, wymyślać, tak, i wydziwiać. Jest po prostu trochę łatwiej, bo postacie częściej będą spójne wewnątrz samych siebie, więc zostaje problem drużyny, a wcześniej jeszcze był problem tego, że każda postać jest w ogóle między mydłem a powidłem i w ogóle jestem wielkim fanem, nie wiem, czy to w czwórce jest ta profesja znowu, nie wiem, czy była w dwójce, wiem, że była w jedynce i to jest jakiś taka, nie wiem, czy to jest żart, czy to jest jakaś samoświadomość twórców, co zrobili, ale jest przecież profesja protagonist w pierwszej edycji. Jest. On był tłumaczony na polski jako awanturnik. Ale to jest super zabawne, że po angielsku, aż sprawdzę, w których były edycjach. No tutaj to jest protagonist are professional bullies. Their fighting skills are for hire i tak dalej. Czyli taki awanturnik, najemnik, ale jakby dlaczego został nazwany protagonist? Ja do dzisiaj tego nie wiem, czy to jest żart, czy to jest sugestia. Ej, słuchaj, to jest ogólnie ten gość, który jest bohaterem tych przygód, które my piszemy. Trochę. Gość do wynajęcia, który będzie robił rzeczy głównie dotyczące przemocy i chodzenia w trudne miejsca. Chcesz uniknąć dziwności typu gram żebrakiem, czemu wynajmiemy? Graj protagonist i ogólnie rzecz biorąc, jesteś bohaterem tego typu fikcji, którą mamy pisać na sesjach. Ja zawsze miałem trochę takie poczucie, ale to nie jest żadne rozwiązanie problemu, tylko trochę przyznanie się do jakiejś niespójności, albo w ogóle nawet nie przyznanie się tego zbiegu okoliczności, nie wiem. Zwracam na to uwagę, zawsze mnie to bawiło, że ta profesja się tak nazywa.
To powiedz mi, zgaduję, że twoim pomysłem na rozwiązanie tego problemu jest downtime i to, żeby była mechanika robienia profesyjnych rzeczy.
To już nawet w czwórce jest. Moje rozwiązanie jest dalej idące. Ja uważam, że jeśli ta obietnica miała być spełniona, to kampania powinna być cała kampanią o robieniu profesyjnych rzeczy i slice of life, gdzie niekoniecznie jest w ogóle drużyna. Pewnie max 3 graczy, najlepiej 2 przy stole z mistrzem gry i kampania, która ma bardzo dobre mechanizmy zoom in, zoom out i mistrza gry, który i dobre wytyczne stosowania ich, czyli żeby wiedzieć, nad czym przeskakiwać, ale żeby day by day robić swoje profesjonalne rzeczy, rozwijać się w świecie i grać trochę po prostu Simsy w świecie Warhammera, tylko takie, w których generują się ciekawe wyzwania, ciekawe problemy. Może na przykład można zawsze założyć, to mogło być w takim, jeśli myślimy o takim trochę Indiasie tego typu, albo takim OSR-ze Indiasom podobnym, że na przykład po to, żeby gracze zawsze mogli się znać i czasem sobie pomagać, to zawsze powinni być spokrewnieni, albo znać się skądinąd.
Właśnie o tym myślałem w międzyczasie, okej, to jak spinamy drużynę i tak.
Tak naprawdę, chodzi o to, że tak naprawdę drużyny nie ma, głównie gramy downtime, od czasu do czasu może się pojawić okazja, żeby ta drużyna zrobiła coś razem, ale generalnie po prostu realizujemy tę obietnicę i gramy w grę o tym, jak i wtedy premis gry byłby prosty. Jak wysoko zajdziesz, zanim się rozchorujesz, zginiesz, zniszczy cię chaos albo szlak cię trafi. To by była też gra śmiertelna i Madden Blood, ale satysfakcja z wygrania z tytułu, jak dojdziesz do sytuacji, w której masz swój własny dom, stałą pensję, szanowaną profesję, a zaczynałeś jako żebrak, to wyobrażam sobie, że to jest spełnienie premisu kampanii Warhammera, która dla mnie miała zawsze w książce, czyli awans, gra o awansie społecznym w trudzie, znoju, krwi i błocie.
Okej, czyli to jest twoje rozwiązanie, ono jakby widzę sens, czyli podchodzisz do problemu tego tradycyjno-klasycznej kultury, przychodzisz z bronią jednoręczną, K10 obrażeń, ciach, rozcinasz na pół i wyrzucasz tradycyjny element, mówisz, zróbmy grę klasyczną, sandboxową, czy tam jakoś tego typu.
Tak.
Do grania profesjonalnego.
Ja nie twierdzę, że to byłby ten Warhammer, którego ludzie znają.
Nie, to na pewno nie byłby ten Warhammer, tak. To byłby, on miałby już inne, on miałby inne obietnice.
Tak. To byłaby inna gra zupełnie. Tak. Natomiast po prostu ten problem konfliktu oczekiwań wydaje mi się tak głęboki, że nie widzę innego rozwiązania. W sensie nie widzę innego rozwiązania, tak, bo drugie rozwiązanie jest z drugą stronę, czyli profesje zostają, i tak robi część Warhammera podobnych gier, profesje zostają backgroundem, twoją przeszłością, robiłeś to zanim zostałeś awanturnikiem, od teraz jesteś awanturnikiem, awansujesz jak awanturnik, nie chodzisz już po tych profesjach, to się już wydarzyło, to jest przeszłość. Możesz w downtime chodzić do roboty, jeśli robimy jakiś downtime taki bladesowy i wtedy twoja profesja poprzednia może ci się przydać, ale generalnie nie o tym już jest gra. Gra już
nie jest traveler. Tak, profesje są czymś, co rzucasz przed rozpoczęciem gry. Dodam jeszcze, że profesje moim zdaniem dokładają właśnie do tego ciężaru fluffowego, tego fabularnego, czyli do problemu, że jednocześnie chcemy grać poważnego Warhammera, zwłaszcza w Polsce. Także chcemy grać poważnego Warhammera, a mamy w postaci konflikt, w postaci profesji, która jest komediowa, często z natury swojej, bo jestem na szlaku, a jestem medykiem podróżującym z jakiegoś powodu i podróżuję z rycerzem najemnym i podróżuję z uczniem czarodzieja i hieną cmentarną. Więc prostu ciężko było strasznie. Te puzzle, które dostawaliśmy do ułożenia tej wspaniałej układanki oscarowej były z trzech różnych gier i niepasujące i kolorowe i dziwne.
Tak, dokładnie tak. Profesję chyba w miarę omówiliśmy sensownie. I jedźmy dalej.
Tak, i tu przechodzimy do kilku uwag, takie trochę per edycję, więc druga edycja miała taki problem śmieszny, otóż małe szanse na sukces testów. Atrybuty postaci, te główne atrybuty były w skali od 0 do 100 na teście kości stuściennej. No w sumie technicznie tak. No ale K100, 100 możliwych wyników i wartość współczynnika określała, jaką mamy szansę na sukces procentową. No i standard to było 33 z tego, co pamiętam. Tak podawał podręcznik, no jeśli rzuca się 2K10 plus 20, bo to był standard, no to 31 jest wynikiem początkowym, typowym. I można było to rozwinąć na starcie o plus 10 dla jednej cechy. Więc w postaci dobry wojownik startowo mając walkę wręcz na 40. To jest niedużo, a to jest jeszcze jego dobry stat. No dobra, mógł na 50, jeśli miał na starcie wysoki wynik, na 40 plus 10. To ciągle nie jest aż tak dużo. Więc w praktyce, na sesjach, testy, a zdarzało się ich całkiem sporo, zwłaszcza jeśli scenariusz zakładał, że jeśli gracze chcą się spiąć na skałę, to testują atletykę, a jeśli chcą się przekraść, testują skradanie się, a potem muszą przekonać strażnika, więc rzucają na ogładę. No a na to wszystko mamy szansę na sukces 30%? 40%? Tak. No to 2 na 3 testy się nie udają. Dobra. Tak. no maksymalnie co drugi, ale to już jak mamy dobre postacie na starcie, co drugi też się nie udaje.
Tak, i to jest połączone w Warhammerze w drugiej edycji, ale w czwartej też. W czwartej może są jakieś ramki typu trochę pomagające sobie z tym radzić. Z taką filozofią grania, w której test to jest bramka. Co jeszcze w ogóle jest absurdalnie dziwną wadą tradu, który musisz przeprowadzić scenariusz, a jednocześnie musisz cały czas sobie to utrudniać. więc to jest jeszcze inna rzecz.
Każdy gracz trzeba rzucić testy, jak będą mieli pecha w kościach, to nie wiem, no to przegrałeś, będziecie grać dalej. Sorry.
Tak, dokładnie.
Więc
tak.
Musisz kombinować, więc każdy rzucać kośćmi, ale potem sygnoruj wyniki, jeśli będą złe.
Tak, bo dzisiaj na przykład powstaje w tym jakimś takim nurcie SR-owym sporo systemów, gdzie też są podobne relatywnie niskie szanse na sukces na starcie i dość długo, ale jest do tego doczepiona filozofia tego, kiedy i jak testować. Na przykład tego, że to są takie sejwy, kiedy już się pojawia takie ryzyko, którego nie da się uniknąć, obejść, więc to nie są takie duże bramki typu...
Tak, czyli że tam dobrze kombinujące gracze przejdą scenariusz bez żadnego testu.
Tak, albo też chodzi pozycjonowanie, które sprawia, że jeśli z fikcji wynika, że postać jest kompetentna, to nie testuje tego, czy w ogóle jej się kompletnie uda, tylko testuje pewne dodatkowe ryzyko, nie? Wchodzi takie Bladesowa matryca, tylko bez mówienia o niej. Typu postać, która jest, nie wiem, agitatorem, już skorzystajmy z tych profesji, jeśli będzie miała przegadać strażnika, to może będzie rzucała za przekonywanie, ale porażka nie oznacza wtrącenia do loku, jak to często było na serialu Hammera i kompletną klęskę i zbłaźnienie się, tylko oznacza, że może on nie do końca kupił to, co do niego mówisz. Ale na przykład dalej, ale w związku z tym, że jesteś agitatorem, to dalej chcesz z tobą rozmawiać, ogólnie jest w porządku, ale nie masz w pełni tego, co chciałeś. Więc, a w Warhammerze tego kompletnie nie było. To były bramki egzekwowane brutalnie przez mistrza gry, wychowanego w takiej kulturze warhammerowej, że ma być błoto, więc porażka ma być dotkliwa i często upokarzająca dla samego gracza.
Tak, żeby po 40 sesjach, kiedy gracze będą na profesji zaawansowanej, żeby wtedy czuli, że ich sukcesy są zasłużone, kiedy im się udają 2-3 testy. A nie 1-3. Natomiast to i tak to był rozwój Warhammera, on tak do tego dochodził mniej więcej, 2-3, no 3-4 to już było. Wysoko też to notabene jest to narzędzie dla mistrza gry, który chce railroadować, system mu pomaga. Prosi graczy o testy, gracze rzucają testy, jakieś testy się nie udają, no bo w końcu się nie udadzą, bo szanse są małe. No to porażka, więc strażnicy was aresztują, jesteście w piwnicy u barona i baron mówi, musicie mi pomóc, inaczej was zabiję. No i
tak,
dodatkowo... koło się toczy i wszystko legitnie z mechaniką, przecież gracze mogli lepiej rzucić kośćmi,
tak,
nie wiem.
Tak. Dokładnie tak. Dodatkowo jeszcze, dla mistrzów gry, którzy chcieli graczom pomagać, żeby zdawali, no to te systemy się wikłały w modyfikatorozę straszliwą, bo to był sposób obchodzenia tego typu, masz dziś lepszy dzień plus 10, on się chyba lubi, bo jesteś niziołkiem, on lubi niziołków, tu masz plus 20 i tak się przepychało, ja to dość...
Locowa cecha z karty postaci. On cię lubi, bo masz 169 centymetrów wzrostu.
To jest jego ulubiony wzrost. Tak. Więc było jakieś takie zmaganie się z tym straszne i, tak jak, i to były właśnie takie bramki, to były takie typowe checkpointy, te testy to były typowe checkpointy, w związku z tym częsta chyba rzecz, nawet ludzi, którzy lubią Warhammera, a chcą go za coś skrytykować, to jest ta frustracja przy rzutach. Wydaje mi się, że to jest dość powszechna rzecz.
I dwa objawy tych niskich rzutów właśnie. I powiedział tak, jedna objawa drugoedycyjna to była taka, no mówiliśmy, tych nudne walki, bo ciągle się wszyscy nie trafiali. Długie walki polegające na tym, no to on cię atakuje, bandyta cię atakuje, jeden z trzech oczywiście, więc rzucamy kostę, on nie trafił cię. O, drugi, trafił cię. No ale grasz mógł rzucić, no to ja paruję, mam tarczę, paruję. O, sparowałeś, dobra, no to kolejny. I tak dalej, w końcu... Jak już było trafienie, anatema też mogło sporo tego wejść w pancerz, więc w sumie tylko 3 obrażenia, no to jedziemy dalej i te walki...
Tak, a do tego czuło się, że nic w tej walce ode mnie nie zależy, po prostu muszę w końcu wyrzucić.
Tak.
To, że było takie... czuło się, no stawało się takie, takim bagnem, gdzie się stało. Tak jak takie walki w grach komputerowych z animacją, gdzie jest po prostu gość z mieczykiem robi tak, potem gość z mieczykiem robi tak.
Tak, bo nie było narzędzi w zasadzie, nie było decyzji dla graczy takich, co tam mogli, jakieś, nie wiem, wybór taktyki, cokolwiek. Notabene Warhammer 3. edycja to wprowadził, można było atakować w sposób ryzykowny albo zachowawczy i tak dalej, no ale...
Tak.
Tak, to będzie problem. I teraz czwórka miała pomysły, jak to rozwiązać, natomiast one weszły ze swoimi komplikacjami. Są dwa pomysły główne. Jeden to jest taki, że standardowy test wykonuje się z modyfikatorem plus 20%. Ale... Tak. Z powodów tajemniczych, no chyba tradycyjnych, nie podnieśli po prostu bazowych cech o 20. Może chcąc zachować kompatybilność, czy właśnie poczucie tradycji tego, żeby nikt nie był zdziwiony. Więc walka wręcz dalej wynosi 30. Tylko musimy pamiętać, że standardowy atak ma plus 20, czyli rzucamy na 50.
Tak. Tak, no jest to tragiczny design, jakby tu już nie mam innych słów, w sensie rozumiem ten cel, który im przyświecał, ale no to jest tak jakby na poziomie designu sami sobie zadawali te rzeczy, które poprzednie edycje i nowa też zadają mistrzom gry, czyli łącznie możliwe rzeczy, czyli jak sprawić, żeby ta gra była dokładnie taka sama, a jednocześnie inna, no to dajmy zawsze plus 20. No jakby nie da się myśleć o modyfikatorze jako o defaultie, po prostu mózg to odrzuca. To jest upiorne, tak. Złe i nikt tego nie robi. Wszyscy pamiętam, że to było po prostu za każdym razem, kiedy grałem te kilka sesji w czwartą edycję, to jakby nie dało się nie mylić. Za którymś razem kolejnym wystarczyło na chwilę spuścić gardę koncentracji na tym jednym punkcie i na tym nie zwracało się do tego. Dlatego to, że ja wiem, plus 20 to nie jest trudna matematyka, ale kiedy każdorazowo musisz myśleć o swoich cechach jako o innych niż te, które masz zapisane, jakby tak naprawdę funkcjonalnie tego się to sprowadza, no to zupełnie tragiczne rozwiązanie. To już chyba lepsze było to przegrywanie co chwilę.
W miarę łatwo to naprawić. Jeśli po prostu tworząc postacie pamiętamy, że dodajemy 20 do cech bazowo. Tak. I modyfikatory bazowe to jest 0 i tylko właśnie są za trudności i łatwość. Więc okej, także powiedzmy strony Warhammera, jeśli byśmy tak bardzo hojnie spojrzeli na czwartą edycję i wyczytali tą intencję i podbili statystyki o 20, no to ten problem może będzie trochę zmitygowany. Dalej będą problemy tego, że jeśli na teście będzie porażka, to porażka, scenariusz tego nie wie, co z tym zrobić, więc teraz mistrzu gry, ty masz problem, a nie scenariusz. Bo z porażki nie wyszło nic ciekawego, tak? Bo też o to chodzi. Bo niektórych ktoś może zarzucić, no tak, ale RPG przecież nie może im się wszystko udawać. A to chodzi o to, że jeśli ten test tylko przeszkadza scenariuszu i czyni go gorszym, to tu jest coś nie tak, bo porażki mogą być ciekawe, ale to też chyba inne tematy na inne podcasty. Okej, ale czwarta edycja ma jeszcze drugie rozwiązanie, czyli ma rozwiązanie przewag. I teraz czy ono jest głównie w walce? Chyba głównie w walce. Że sukces rodzi sukces.
Tak, tak. To miało być to rozwiązanie ewidentnie skrojone pod zarzut powszechny, że walki są za długie i mulą, czyli każdy kolejny sukces, ale też pewne sytuacyjne przewagi, bo to są różne rzeczy, daje plus 10 do następnego ataku.
Co się kumuluje z tego, co pamiętam?
Co się kumuluje według Rules as Written w nieskończoność.
Tak, chyba dopóki nie dostaniesz damage'a czy coś takiego.
Tak, nie, tak, to jasne. Chodzi o to, że dopóki jakby nie spełnisz warunku utraty, czy na przykład nie dostaniesz damage'a, to nie ma limitu. W związku z czym możesz nakumulować, a tam jeszcze są sposoby, żeby je szybko dostać, na przykład szarża czy coś takiego.
Okay.
Szybko się okazało, że po prostu to wywala grę kompletnie, że walki są szybkie, ale stały się też absurdalne, w sensie może nawet w jakiś tam sposób realistyczne, ale no bo walki czasem takie są, a szczególnie w takim świecie, który chce emulować jakąś taką brutalność walk, ale...
Czyli jeśli zaatakujesz z zasadzki i z szarży, to jest spora szansa, że już jest po walce, tak. Ponieważ...
Zadasz, raz ci się uda, jeśli będziesz miał szczęście w tym pierwszym rzucie, a masz już na to niezłe szanse, no to potem już leci. Nie? Jedyne o co liczysz na to, że w tym pierwszym rzucie będziesz... Jest w tym jakaś logika, w sensie jakaś symulacja czegoś typu pierwszy cios decyduje i tak dalej, ale to po prostu sprawiło, że no chyba nie ma fanu z grania tych walk po prostu, a to też jest ważny czynnik. Bo się okazało, znowu, to nie jest tak, że jakby jak w takim jakimś Combat as War OSR-owym decyduje jakaś przybrana taktyka, tylko tak naprawdę decyduje te potężne modyfikatory, a tylko na początku zasłaniasz się jakimś pomysłem taktycznym, jak je uzyskać najpierw, nie? A potem to się jakby dzieje samo z automatu. Mhm.
Czyli, ale widać to notabene, widać, że twórcy są świadomi problemu, tylko na razie rozwiązania zaproponowane w czwórce są, pozostawiają jeszcze wiele do życzenia. Więc nie wiem, nadzieja w piątej edycji Warhammera?
Jeśli będzie inne wydawnictwo, bo ja trochę już nie ufam Cubicle 7 z różnych powodów.
Bo praktyka pokazuje, że jak widzę ogłoszenia na sesję ludzi szokujących graczy, mistrzów gry, to jednak Warhammer druga edycja wrócił do łask. Jeszcze jak wyszła czwarta edycja, to było chyba tak 50-50 przez chwilę. Natomiast na dłuższą metę wydaje mi się, że druga edycja wygrywa.
Możliwe, to by trzeba było zrobić badania, bo mi się wydaje, że jednak w czwórkę sporo ludzi gra. Przesiadło się, przyzwyczaiło, pohausrulowało i grają, więc Nie wiem, bo to jest kwestia też tego, czasem łatwo wpaść w jakiś bias wynikający z tego, że 3 razy coś ci się wyświetli.
Tak, zgadza się. Tak.
Nie wiem. W sumie zapytam, wszedłem sobie ostatnio z ciekawości na Discord największych YouTube'owych polskich fanów Warhammera i omawiaczy, czyli W Cieniu Imperium.
Okay.
Na ich Discordzie podejrzewam, że próba tego, w którą edycję się gra, będzie niezła.
Tak, to jest wersja. Ja jeszcze mam wyniki ankiety RPG-owej, którą też notabene trzeba będzie omówić, on już jest sprzed roku, ale i tak mówi ciekawe rzeczy o fandomie, no bo to są dane tam z, prawda, z grania 20 lat. To ja w międzyczasie to przyklikam i potem powiem, jaką ocenę ma. Dobra, nie, już to mam. Warhammer 2 edycja. Średnia ocena 3,63, Warhammer 4 edycja 3,82. Więc średnio
ocena, tak, ocena, a wyżej. Granie, ocena a granie to są dwie różne rzeczy, wydaje mi się jednak.
Tak. Tak czy inaczej, ale no więc dalej biczujemy je obie, no bo mają... ale konsensus chyba był jednak taki, że Warhammer 4 edycja poprawia pewne rzeczy, no ale wprowadza nowy bagaż i nową komplikację.
Tak, tak,
więc to
tak.
Nie jest jednoznaczne, która jest lepsza i to nie jest tak, że Warhammer 4 nic nie zrobił. Zrobił pewne rzeczy, na pewno... Natomiast nie zrobił je, nie zrobił ich jednoznacznie lepiej i bez kosztów.
Tak. No są na przykład w 4. edycji te stopnie sukcesu, które są ewidentną jakby inspiracją no, już takimi standardowymi, powszechnymi w wielu grach RPG, niebinarnymi testami. Mhm. Gdzie się po prostu dowiadujemy z testu trochę więcej niż udało się, nie udało się, więc Warhammer wchodzi w stopnie sukcesu. Bazując na tej palecie K100, czyli po prostu sprawdzanie, o ile ci się udało lub nie udało. Jest to koncepcyjnie proste, no ale znów wprowadza, i tam są jeszcze całymi dziesiątkami się to liczy, co z jednej strony ma uprościć i po to zostało zrobione, ale czasem robi jakieś dziwne mindfucki. Znaczy, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jak trzeba było, jak wystarczyło wyrzucić 59, ale wyrzuciłeś 31, to masz 2 punkty wagi, bo jest 50-30, nie sprawdzasz dziesiątek. To jest takie uproszczenie, nieuproszczenie, bo jednak mózg chce precyzyjnie odejmować, a jeśli umie, to go to denerwuje.
Przecież jeśli przywykniesz do algorytmu, że sprawdzasz, czy się udało, natomiast po tym patrzysz tylko na dziesiątki, okej, okay. Widzę opcję, że unikasz odejmowania jedności, kiedy się przechodzą te progi, więc musisz tam dodawać jeden, no i odejmować jeden. Jestem w stanie tego bronić jako algorytmu, natomiast tylko co to daje, to jest pytanie, bo to będzie problem. Dostajemy komplikacje, co dostaliśmy w zamian.
No teoretycznie dostajemy to, że mamy tak takiej matrycy jak z jakiegoś Freeform Universa, nie? Że mamy od ledwo się udało, ledwo się nie udało, kiedy jesteśmy blisko granicy, aż po straszliwe porażki i niesamowite sukcesy typu taki.
Tylko tu tracimy najciekawsze wyniki chyba, bo jednak tego nie ma. Nie ma wyniku nie ale i nie ma wyniku tak ale. Są wyniki tak i, czyli udało się, a udało się jeszcze lepiej. Albo nie, porażka, ale jeszcze gorzej.
Tu nie jestem pewien, czy nie ma wariantu nie ale, albo że jeśli chcemy, żeby gracz jednak zdał, to możemy go przeciągnąć. Raczej chyba jest w tą stronę, że niezdany test o niewiele można uznać za zdany z dużym kosztem. Tak mi się wydaje.
Okej, okay, czyli do interpretacji.
Tak, ale są te tabele, no i wydaje się to bardzo fajne wszystko, no bo jakby realizuje pewne rzeczy, które fajnie jak są w grach. Ale mam wrażenie, że też... że przez to, że to jest relatywne, czyli nie jest łatwo przypisać to, bo zawsze musimy najpierw, nie widzimy od razu po rzucie, ile mamy stopni sukcesu, musimy to wyliczyć, potem jeszcze sprawdzić w tabeli. W takim Freeform Universal, no to mamy po prostu, wiemy, że najwyższy wynik jest od razu przypisany cyfra do danej konsekwencji. A tutaj mamy ten stopień pośredni. Kiedyś, dawno temu, ignorowałem takie rzeczy, bo mi się wydawało, bo patrząc po jednym procesie jednej nitce, wydaje się, że to jest nic. Co to za problem, jest jeden krok w głowie dodatkowy. Ale granie uczy, że każdy dodatkowy jakby stopień myślowy, który trzeba wykonać na sesji, ma znaczenie. I te po prostu, tego się po prostu nie stosuje elegancko, bo trzeba, jak ktoś szybko liczy, to szybko mówi, Aha, no i jeszcze jesteśmy przy tych plus 20 cały czas, czyli pamiętajmy o tym, czyli musimy to jedno, tak. To jedno z drugim wchodzić w straszną interakcję. Mamy 40% jakiejś cechy, więc rzucamy na 60, a potem stopnie sukcesu odliczamy od tego 60. To jest to już to sprawia, że to już jest nie do zniesienia. Może stopnie sukcesu byłyby spoko, no. Wchodzę w rabbit hole'a.
Więc tak, Warhammer naprawił tę wadę, tak, dodając 20 do bazowego testu, że teraz sukcesy są więcej. No tak, ale nie. Ponieważ bazowy sukces, czyli od 0 do 1 poziomu sukcesu, to jest marginal success, to jest częściowy sukces, czyli to jest wynik tak, ale udaje ci się, ale udaje ci się mniej niż zamierzyłeś, udaje się niedoskonale albo jest jakiś efekt uboczny. Czyli udaje się, ale jest ten przedział.
Okay.
No właśnie, no jest nie ale ten przedział do minus 1, czyli tak naprawdę zyskaliśmy te o 20, natomiast połowa z tego to jest ten przedział, że no mniej. Mm-hmm. Mniej. Ten sukces, no w takich Bladesach jest to uznawane, czy w ogóle w nurcie PBTA jest to uznawane za częściowy sukces, coś jednak mniej. To nie jest sukces. A tutaj tak. Możemy mieć coś, co według kości powie, że odnieśliśmy sukces, a jednak nie. To jest teoretycznie trochę detal, ale wydaje się znaczący, że jednak no, w PBTA w mądrości swojej moim zdaniem zaznacza, że jest to ten wynik gorzej, kiedy rzuciliśmy poniżej atrybutu, poniżej tego, w co celowaliśmy, to jest częściowy sukces. A w Warhammerze nie, nawet, tak. Nawet to może być jednak gorzej, bo dopiero od plus 2 jest sukces. Udało ci się osiągnąć solidny sukces.
Tak.
Więc, no kurde, więc jednak system, który nasze zwycięstwa w bazowych testach da nam bardzo niechętnie i trzeba będzie o to się nawalczyć, a walczymy tylko rzucając kośćmi, nie mając nad tym władzy specjalnie. No powiedzmy, przynajmniej czwórka wprowadza pewną elastyczność, jakby już podręcznik, no bo wiadomo, że MG, który zna te techniki, może to wprowadzić nawet w dwójce, nie ma problemu, może to w jedynce wprowadzić. Ale czwórka daje oficjalne błogosławieństwo do tego, żeby tak grać. Okej. Okay. Jakiś krok w dobrą stronę, ale komplikacje, które do tego doszły, są duże. No i co? Stopnie sukcesu. To może przeskoczę metawaluty. Wspomnieliśmy, bo Warhammer miał metawaluty już od dawna. Miał punkty przeznaczenia. One w ogóle tak chyba przybywały. Czy numer edycji mówi także o tym, ile jest metawalut, nie licząc truki, która ma 300 metawalut?
Może.
Właśnie, bo jest... Pierwsza edycja ma jedną, druga drugą, trzecia 300, czwarta 4.
Pierwsza edycja nie ma też punktów szczęścia, ma tylko...
Podatki. Nie. Pierwsza ma punkty przeznaczenia tylko i wyłącznie, które nas ratują od śmierci, to jest nasza ilość żyć, tak powiedzmy. Mhm. Druga edycja ma punkty szczęścia, które się resetują do wartości punktu przeznaczenia z co sesję i to są nasze punkty przerzutów czegokolwiek.
Tak, to w czwórce są już te dwie, plus są jeszcze dwie dodatkowe. Tak. Które naprawdę zabicie mnie, nie pamiętam co robią. Wiem, że dotyczą odporności, walki z mutacjami, z wpływami chaosu, ale też odpierania ran, tego typu metawaluta.
Tak, więc
robi się... jest mniejsza i większa na podobnej zasadzie.
Tak, więc robi się tego dużo, natomiast to wszystko zawiera się w jednym tym biczu naszym w stosunku do Warhammerów, czyli skomplikowania, czyli to jest głównie do czwórki. Że czwórka, kurczę, dokłada skomplikowanie. Z każdym rozwiązaniem, które próbuje odnieść się do problemów, dochodzi skomplikowanie. I będziemy na sesjach mieć więcej matematyki i więcej pamiętania o modyfikatorach i więcej patrzenia w tabelki itp. itd. I teraz możemy sobie zadać na sesji pytanie, kurde, czy to jest ten świat niebezpiecznych przygód, który chciałem grać? Bo mam wrażenie, że interpretuję tabelki przez większość sesji.
Mhm. Tak. I mnóstwo tych rzeczy, które są fajne osobno, jak na przykład Warhammer zawsze był słynny ze swoich fajnych tabel obrażeń krytycznych. One były zawsze ewokatywne, fajnie się czytało, ale po prostu tego jest strasznie dużo. Jest zasady, jeszcze do tego dochodzą zasady pancerza. Niełatwe zasady magii, które znów nie powiem, że nie fajne właśnie, bo dość fajne. Tylko po prostu overhead zasad zaczyna się robić ogromny i cały czas jesteśmy mamieni, że prosty system Castor, Lander, ale okazuje się, że tego jest tak strasznie dużo, że że tego crunchu się robi bardzo dużo i wydaje mi się, że tu czwarta edycja zrobiła go po prostu najwięcej.
Znaczy... Chociaż może ja nigdy nie kupiłem obietnicy, że Warhammer jest prosty.
Okay.
Niektórzy bronią tak faktycznie, wydaje mi się, że ludzie bronią rzutu kasto, a nie systemów jako takich. No to Zew Cthulhu może jest prosty w takim sensie, że po prostu masz test kasto na wszystko, który nie ma znaczenia, bo MG i tak cię zabije. Ale Warhammer... Myślę, że tej obietnicy nie miał. Znam mało ludzi, kojarzę mało zarzutów do Warhammera, kto byłby rozczarowany, bo liczył na prosty system. I dużo tych mechanik, to dużo tych, co było w dwójce. No magia moim zdaniem jest fajna, jeśli nie świetna. Mhm. To jest taka rzecz, jak Warhammer 2 na to wpadł, to wymyślił, że nie ma punktów magii, tylko im jesteśmy potężniejsi, mamy więcej kości. I jest pewna losowość tego, czy uda się rzucić czary i są te przekleństwa Cincha, kiedy będą dublety, jest ten dylemat. Mogę użyć więcej kości na wszystkie czary, ale wtedy zwiększa się ryzyko czegoś niedobrego. Fajnie, to jest spoko, faktycznie rany krytyczne zawsze były fajne, to że nie po prostu nie spadają HP-ki, nie padasz i tyle, tylko czytasz ten potworny opis, co ci się dzieje. Tak, fajnie,
to ale... Zresztą jeden z takich trademarków tego, że ten Warhammer to jest właśnie to Mud and Blood, nie?
Tak, tylko to są wszystko zalety, że tak powiem, drugiego rzędu, a problemy główne, o których mówimy, są w pierwszym rzędzie, czyli w tym, no w każdym teście i w każdej walce. I ciężko je ominąć, więc są te perełki na brzegach, to jest takie, to jest to ciasto, które jest niedobre, no ale ma dobre kandyzowane owoce na sobie, albo ma w sobie owoce, po prostu jest słodkie, mdłe, no ale są kawałki brzoskwiń. No i wspominamy potem te brzoskwinie, ale było dobre ciasto, ale były dobre brzoskwinie w nim, no ale te brzoskwinie to było 10% tego ciasta. To tak. Jest trochę Warhammer w mojej perspektywie.
Tak, tak. Zresztą moim zdaniem, no to jakby... Dobra, to jak już...
Lądujemy.
Lądujemy, więc za to w sumie mogę powiedzieć. Też moim zdaniem dokładnie dlatego w pewnym momencie zaczęły powstawać Warhammeroidy, tak jak zaczęły powstawać wcześniej Dadekoidy. To znaczy nie tylko z prostego odgapiania, tylko po prostu, że ludzie, którzy pograli trochę w inne gry, zobaczyli inne kultury grania, ale ta obietnica Warhammerowa była, jest bliska ich sercu i w ogóle mają z Warhammerem wspomnienia, podoba im się ten świat, podoba im się ten rodzaj fikcji, jaki Warhammer ma generować i tak dalej. Pewne konkretne elementy mechaniki, ale wyciągnięte, no to po prostu zaczęli szukać innych gier. I jak to zwykle bywa, dostali ich bardzo dużo. Zresztą o tym też mamy podcast z Mackiem Hetmańczykiem nagrany. Warhammer lepsze niż Warhammer. To robi nam się sporo tych Warhammerowych podcastów z tymi Polakami, więc trzeba.
Tak.
Ale od takich klonów i to jeszcze dociążonych, ale za to uspójnionych jak Zweihänder, który osobiście dla mnie kompletnie mi nie odpowiada, ale część ludzi uważa, że jest elegantszy, że to jest to samo, ale jakby lepiej poukładane. Maybe, nie wiem, nigdy raczej nie przetestuję, ale po bardzo luźne jakieś rzeczy, które mają tylko luźno tam emulować jakieś tam fundamenty settingu albo gameplayu, ale jednocześnie zostawiają bardzo dużo swobody. Ufundował się ostatnio, już zresztą przyszedł w PDF-ach, pewnie na fizyczną sobie jeszcze poczekamy, ale Warlock po polsku na przykład, który jest esencjonalnie tym, już nie ma gry bardziej, bardziej robiącej jawnie to. Cześć, jesteśmy prostszym, weselszym Warhammerem.
Chociaż Warlock, wszystkie gry, o których mówisz, bo Warlock to jest OSR, prawda?
Ale Warlock to jest taki OSR, kurczę, no...
I Classic bardziej?
Bardziej, to jest po prostu bardzo uproszczony moim zdaniem Warhammer, w sensie i taki...
Okej, faktycznie był stworzony po to, żeby grać moduły do Warhammera bez Warhammera, co też notabene pokazuje potrzebę, tak? Jeśli kość stworzył cały system, tak, bo spodobała mu się obietnica Warhammera, ale nie narzędzie do jej osiągania.
Tak. Na przykład Warlock wycina atrybuty, bo uznaje, że ta tabelka z bitewniaka jest niepotrzebna, ale już zostawia skille, bo są warhammerowe i chce dać ten feel, a atrybuty są chyba tylko tam stamina i szczęście. To są tak zwane atrybuty, czyli jakby takie meta-atrybuty de facto.
Tak.
Ale zostawia na przykład system profesji i jakieś uproszczone, ale jednak skakanie po nich, bo uznaje, że to jest jakoś tam fundamentalne dla Warhammera, ale jednocześnie tabelkizuje je w duchu takim współczesnym OSR-owym. No to jest moim zdaniem taki blend trochę. Nieprzypadkowo ten nurt po prostu ludzie nazywają British OSR, żeby dać mu jakąś tożsamość, a jednocześnie pokazać, że to jest coś innego. Ale po prostu do czego zmierzam z tym wątkiem różnych systemów, że ta obietnica Warhammerowa jest dalej żywa, że to nie jest tak, że ona umarła i ten nurt fantazy już nie jest spoko i nikt nie będzie tak grał, tylko bardziej, że ludzie, którzy dorośli i nie ma, dorośli w sensie, to źle brzmi, bo to tak jakby ci, którzy grali dalej w Warhammera, nie dorośli, ludzie, którzy się przeobrazili RPGowo i chcieliby wejść do tamtej rzeki, już nie potrafią dokładnie w ten sam sposób, mają dużo narzędzi, żeby spróbować trochę, zrobić to trochę inaczej, a zachować te elementy, które lubią. O.
Tak, tak, tak. To jest, ja w Warhammera gram rzadko, natomiast widzę opcje. Może szczególnie nowi gracze i powiem im, kurczę, chcecie doświadczyć Warhammera, czyli tego, co jednak jest esencją polskiego RPG, nawet poprowadzam nawet jesienną gawędę jakby w tej konwencji. Mhm. Nie widzę siebie sięgającego po żadną z wydanych edycji Warhammera. Albo jeśli bym po którąś sięgnął, to bym pewnie sięgnął po Warhammera drugą edycję po to, żeby go zhakować w locie, naprawiając ilość tych mechanik w jakiś tam sposób i właśnie ograniczając obietnicę do czegoś mniejszego.
Jednej wykonalnej. No.
Tak, więc to jest i to będzie dla mnie największym świadectwem dlatego, dlaczego moim zdaniem Warhammer jest beznadziejny. Ponieważ nie mogę go użyć, jeśli chcę zrealizować obietnicę.
Tak, przy czym ta beznadziejność ma ten drugą stronę monety, która mówi rzecz, którą się przerabia i którą się obsesyjnie próbuje naprawić. Są to jakieś pomniki, w sensie nie wprost, tak. W bardzo specyficzny sposób, ale coś się Warhammerowi udało, tylko bardzo dużo też mu się nie udało.
Tak, jak dużo tradów, duże systemy, te, które odniosły sukces taki szeroki, one zawsze mają ciekawe obietnice. Warhammer nie jest wyjątkiem, ta obietnica w Polsce jest szczególnie ważna, ale tak, narzędzia, więc to nie jest taki bicz, że to jest 1/5 i nie pokazujcie mi nigdy więcej Warhammera, nie ma tu nic wartego uwagi, no absolutnie nie, natomiast kurde, jako paczka bazowo nie działa, ktoś może argumentować, no tak, dobry, właśnie jesteś dobrym mistrzem gry, Warhammer potrzebuje dobrego mistrza gry, a ty jesteś dobrym mistrzem gry, go sobie modyfikujesz, jak ci się podobało, zobacz, jaki Warhammer jest fajny, można go sobie zmodyfikować. Odrzucam tego typu argument, już tutaj kończąc, odrzucam tego typu argument na zasadzie, tak, to można obronić tego, że mogę użyć Monopoly, żeby sobie zrealizować obietnicę grania Warhammera. Jeśli będziesz dobrym mistrzem gry, to sobie schausrulujesz Monopoly, także ci wywalisz plansze, pionki i będzie tak. Wszystko w porządku.
No ale jak silne są jakieś takie sentymenty, obietnice też, jaka jest potęga tych tradowych obietnic i systemów i lorów, niech pokaże to, że po jednej nieudanej zbiórce na ostatnią edycję Earthdowna będzie ona znowu wydawana w Polsce przez topory. Jak potężnych musi tam mieć fanów Earthdown, że chcą to zrobić jeszcze raz, gra, która nie jest dużą marką jakby w światowym fantasy RPGowym, nie? To nie jest jakiś jeden z settingów do AD&D, który ludzie jakoś bardzo wspominają. To był niszowy system, który w Polsce był. Mark chciał się z niego przerzucić na Warhammera, ale dobra. Earthdown to jakby słabo się na nim znam i też może kiedyś fajnie by było z kimś go omówić.
Na przykład z Maćkiem Hetmańczykiem w przyszłości.
Tak.
Mamy rzut oka na Earthdown na czwartą edycję.
Rzut oka, faktycznie tak. Tak. A jest, faktycznie zapomniałem o tym.
Chyba, że będziecie chcieli, no to możemy zawsze zrobić dłuższy podcast, tak, to, że ale rzut to oka nie znaczy,
przeczytać,
że...
tak, to musicie zamówić wcześniej, bo z Warhammerze sporo można powiedzieć, przypomnieć sobie, przewertować i wiedzieć, a jak w Dawnie musiałbym zasiąść do lektury na poważnie.
Tak.
Kończymy.
No to co, jak już gadamy o Earthdownie, znaczy, że o Warhammerze skończyliśmy, bicze poszły, to co, no to ja jestem ciekaw w takim razie, no bo Warhammer ma wielu fanów. Czy ktoś się z nami nie zgadza? Znaczy jak się zgadza, to też możecie napisać, natomiast jestem ciekaw, czy ktoś się nie zgadza, czy ktoś jest w stanie obronić Warhammera, czy któryś z naszych biczów był niesłuszny. Jestem ciekaw, zapraszam do komentarzy, zapraszam też, tam są linki w opisie, co tam jest, Discord, zapraszamy do dyskutowania, Patronite do wspierania nas oraz like i subskrypcja na YouTubie, jeśli chcecie, żeby YouTube pokazywał innym osobom, dlaczego Warhammer jest beznadziejny, nawet jeśli tylko po to, żeby się wkurzyły i powiedzieli nam na Discordzie albo w komentarzach, dlaczego się mylimy. Tak, pozdrawiam osobę o zręcznym niku Kamil Nid, nasz patron. Dzięki, Kamil. Pozdrawiamy i ja
dzięki
się
wielkie.
Żegnam w ten piekielnie gorący czerwcowy wieczór.
Również cześć, dobranoc, do zobaczenia.
Hej.